dobry, Przemysław Wójtowicz, weteran poszkodowany, Fundacja StratPoint, Stowarzyszenie Podwodnik. Autor książki Snajper wchodzi pierwszy.
Jesteś weteranem poszkodowanym z Afganistanu, czyli byłeś ranny w Afganistanie, ale nie chodzi o opowiedzenie całej twojej historii, bo to już zrobiłeś w książce. Natomiast o takie bardzo podstawowe pytanie. Dlaczego w ogóle pojechałeś na wojnę?
Ja myślę, że wojna jest rzemiosłem żołnierskim i bez niej żołnierz tak naprawdę jest bezrobotny. Ja wiem, że to może zabrzmi kuriozalnie i wielu ludzi powie, no przecież pokój jest najważniejszy. Tak, ale każdy żołnierz szkolony jest po to, żeby walczyć i niestety po to, żeby również zabijać. Ludzie, którzy są w koszarach, którzy nieustannie ćwiczą, tak naprawdę ulegają pewnego rodzaju patologii. Tą patologią jest po prostu nieustanne ćwiczenie i tak naprawdę obniżanie gotowości bojowej. Armia, która nie walczy, staje się z czasem bezużyteczna. To jest oczywiście moje zdanie, być może ktoś ma inne. Natomiast ja uważam, że każdy żołnierz chociaż raz w życiu tej prawdziwej wojny powinien spróbować, bo nie można mówić i nazywać siebie na przykład wojownikiem, skoro nigdy się nie walczyło.
Czyli co, pojechałeś na misję, żeby się sprawdzić?
Przede wszystkim, żeby się sprawdzić. Po drugie, to co zrozumiałem później, czyli tak zwane brother in arms, czyli wzajemna przyjaźń międzyżołnierska. Jeżeli dowodziłem jakimś pododdziałem, który był skierowany w rejon działań wojennych, trudno by było, żebym ten pododdział opuścił i został w kraju, a on pod opieką jakiegoś innego przełożonego pojechałby w tamten rejon. No, czułbym się co najmniej nieswojo, bo nie tylko włożyłem w tych ludzi pracę, ale również jakiś emocjonalny wkład, który ja myślę, że bardzo źle by procentował, jeżeli byłbym na przykład świadkiem czegoś z zagranicy, to znaczy oglądając wiadomości albo dowiadując się od bliskich znajomych, że ktoś na przykład z moich podwładnych stracił życie lub zdrowie, a mnie tam by nie było, no wówczas myślę, że musiałoby mnie to bardzo zaboleć.
A część najbardziej przyziemna, profesjonalna, czyli pojechanie do pracy, pojechanie, żeby zarobić pieniądze.
Jak sama nazwa wskazuje, w każdym praktycznie języku żołnierz brzmi w ten sposób, że to jest ktoś, kto pobiera żołd, a to jest dla normalnego człowieka wypłata. Każdy z nas jedzie również po to, żeby zarobić pieniądze. Zawsze, od dawien dawna żołnierze jeździli na wojny, jak nie po łupy, to po to, żeby otrzymać z tego jakieś profity, choćby nawet awanse. Więc ja nie dziwię się wcale, że wielu ludzi jedzie na tą wojnę też z takim przeświadczeniem, że przecież podreperuje budżet domowy, zarobi pieniądze sobie na taki czy inny plan, który ma gdzieś tam w przyszłości, a bez jakiejś odpowiedniej dawki finansowej nie jest w stanie go zrealizować. Czy też po prostu czeka na to, że być może po powrocie z takiej wojny otrzyma awans, na przykład również przeniesienie na bardziej intratne, ciekawsze stanowisko służbowe.
A teraz przejdźmy do książki, którą napisałeś. Snajper wchodzi pierwszy. Skąd pomysł, żeby napisać książkę, żeby opowiadać o tym, co ciebie spotkało, co przeszedłeś o swoim życiu również?
Pomysł oczywiście nie był mój, bo tu bym skłamał państwa, gdybym powiedział, że pomysł na tą książkę był moim pomysłem. Ja książkę, owszem, napisałem razem z moim przyjacielem, moim byłym podwładnym, Arturem. Napisaliśmy książkę techniczną, książkę, myślę, skierowaną tylko i wyłącznie do wąskiej grupy ludzi zajmujących się strzelectwem długodystansowym bądź szeroko pojętym szkoleniem snajperskim. Ale tak się złożyło, że przez jakiś czas byłem gdzieś widoczny w prasie i pojawił się właśnie Michał Wójcik, współautor książki, osoba, która mnie namówiła do tego, która stwierdziła, że zapewne mam tak wiele do opowiedzenia, że szkoda byłoby to zmarnować i warto byłoby to przekazać innym ludziom, bo nawet jeżeli na tej książce nie zarobimy pieniędzy, a przecież taki jest też cel, żeby coś z tego mieć, jeżeli się włożyło jakąś pracę, to na pewno zostanie ta historia, historia prawdziwa w słowie pisanym.
I jaki jest odbiór tej książki?
Na chwilę obecną ja jestem bardzo mile zaskoczony, bo powiem otwarcie, ja się bardzo bałem tego, jak czytelnicy przyjmą tą książkę. Natomiast z tego, co widzę, schodzi nakład za nakładem i jesteśmy w pierwszej dziesiątce sprzedaży książek historycznych w 2021 roku i myślę, że chyba jest to sukces. Mało tego, cały czas ludzie do mnie dzwonią, ludzie w ogóle z wojskiem niezwiązani najczęściej, którzy twierdzą, że ta książka im dużo dała, bo oprócz tego, że dowiedzieli się sporo, jak działa psychika żołnierza na polu walki, jak z wielkim, ciężkim zadaniem musieliśmy się czasami mierzyć tam, poza domem, daleko od domu, to zrozumieli, jak bardzo trudny jest los żołnierza i jak bardzo ciężkiej presji psychicznej jest również poddany, bo Jest to inny rodzaj wojny, tej oczywiście, w której my braliśmy udział. Wojny dla tutejszego odbiorcy niewidocznej, bo przecież nie jest to wojna w naszym kraju. Nie bronimy się na własnym terenie, tylko jedziemy gdzieś 1000-2000 kilometrów od domu i dzieje się to tam. Jedyne, co ludzie widzą, to tylko i wyłącznie jakieś przerywniki w wiadomościach, że ktoś zginął, był ranny, albo zdarzyło się to czy tamto. I tak naprawdę momentalnie przechodzi to w niepamięć. Natomiast gdzieś tam są ci żołnierze, w których psychice to wszystko się wykuwa i pozostanie, jak myślę, do końca ich życia.
Zanim napisałeś książkę, na pewno usiłowałeś też opowiadać albo opowiadałeś o swoich doświadczeniach, czy swoim bliskim, czy swoim znajomym. Jak to jest odbierane? To znaczy, czy ludzie, którzy nie mają takich doświadczeń jak weterani, są w stanie w ogóle zrozumieć, o czym mówisz?
Niektórym na początku jest ciężko. Wystarczy popatrzeć często na różnego rodzaju komentarze pod wszelkiego rodzaju wypowiedziami. Widać, że ludzie nie za bardzo rozumieją czasami, co piszą. To w takim wypadku nie za bardzo są w stanie też pojąć, o czym my mówimy jako weterani. Ja zazwyczaj mówię tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jestem o to proszony. Jeszcze pamiętam mojego teścia, świętej pamięci, oficera, którym zawsze mi mówił: Przemek, pamiętaj, że mądry człowiek wie, co mówi, a głupi mówi, co wie. Dlatego zawsze staram się mówić to, o co się mnie pytają i po prostu nie wyciągać za bardzo wiele informacji gdzieś z wewnątrz siebie, jeżeli nie jestem o to zapytany. Więc wszelkiego typu wypowiedzi, których udzieliłem do prasy, czy nawet są w książce, bo są to odpowiedzi na pytania, których udzieliłem Michałowi Wójcikowi, są to rzeczy tylko i wyłącznie związane z tym, o co ktoś mnie pyta. Ja wszystkiego nie powiedziałem, ja nie postawiłem kropki nad i, więc myślę, że jeszcze jest szansa, że być może to będziemy kontynuować. Niemniej jednak uważam, że ta książka jest pewnego rodzaju nauką, więc zapewne wielu ludzi dzięki temu, co przeczyta w tej książce, zmotywuje się do działania. Wielu z nas się wydaje, że jest nam źle każdego dnia, a wystarczy czasami spojrzeć w lustro i sobie pomyśleć, no nie jest tak źle, są ludzie, którzy mają gorzej. Co jest najśmieszniejsze, ja tego też uczę weteranów, bo wielu weteranów niestety, którzy są zbyt dobrze zaopiekowani i państwo daje im wszystko, koledzy im dają wszystko, instytucje im dają wszystko, siłą rzeczy staje się tak naprawdę niepełnosprawnymi jeszcze bardziej, ponieważ cały czas wydaje im się, że wszystko się im należy, a czasami muszą zdać sobie z tego sprawę, że przyjdzie taki czas, że o nich też wszyscy zapomną. I tak jak dzisiejsi weterani II wojny światowej będą siedzieć w mieszkaniach i nawet nikt do nich nie zadzwoni. Więc to, co wypracujemy sobie dzisiaj, czego nauczymy się dzisiaj, z czym nauczymy się radzić i walczyć każdego dnia, zaprocentuje na naszą przyszłość. Więc to też, myślę, chciałbym przekazać i przekazuję w tej książce. Poza tym ja myślę, że jest to pewna dawka wydarzeń historycznych, które przez generałów, oficerów sztabowych, a nawet jakiś, broń Boże, polityków, tak naprawdę skazane są na zapomnienie, bo oni o czymś takim mówić nie będą. Oni, jak będą pisać książki, czy nawet publicyści, dziennikarze, to będą pisać ze swojego punktu widzenia, a jest naprawdę niewiele przekazów z punktu widzenia żołnierskiego, szczególnie żołnierzy prostych, żołnierzy wojsk lądowych, nie sił specjalnych, tak, którzy żyli w zupełnie innym świecie i przeświadczeni byli o swojej doskonałości. Ta książka raczej sprowadza wszystkich na ziemię. Jeżeli ktoś myśli, że będzie czytał o bohaterach, o fajerwerkach i o wysoko uniesionej fladze, no to się myli. To jest książka raczej o cierpieniu, bezradności, ale też o ludzkiej sile i o możliwości wyjścia z kłopotów.
Książka, ale książka się odbiera, człowiek sam się z nią konfrontuje w swoim tempie. Natomiast jak wyglądają spotkania? Bo uczestniczysz w spotkaniach autorskich, czyli masz szansę opowiadać o swoich doświadczeniach z misji żywym ludziom. Kto przychodzi na takie spotkanie?
W zasadzie wszyscy. Od najmłodszych chłopców, którzy chcieliby w przyszłości prawdopodobnie być żołnierzem, po weteranów, co mnie bardzo dziwi, bo weterani czasami stronią od tego typu opowieści, ponieważ mają swój obraz wojny w głowie i nie chcą sobie tego, że tak powiem, jeszcze raz rozdrapywać we własnym umyśle. Ale pojawiają się też kobiety, psychologowie, psychiatrzy, pojawiają się też starsze panie, które czytają dużo książek i jest to po prostu kolejna książka w kolekcji, którą chciałyby mieć podpisaną. Więc są też przyjaciele, są rodziny żołnierzy, więc można powiedzieć, że nie ma tutaj jakiegoś stereotypu, kto by się tym tak naprawdę interesował. Myślę, że to jest chyba dla wszystkich.
A spotykasz się też z krytyką, z negatywnymi reakcjami?
Najśmieszniejsze jest to, że jeszcze się nie spotkałem z taką krytyką, żeby ktoś po prostu mi bezpośrednio w twarz, czy zadzwonił do mnie i mi powiedział: słuchaj, nie spodobało mi się w tej książce to, to czy tamto. Jedyne co mój kolega, bardzo ciężko ranny weteran, Mariusz Saczek, powiedział mi, że nie za bardzo wierzy w historię, którą przeżyłem jeszcze przed misjami, czyli jeszcze będąc na przykład w zasadniczej służbie wojskowej. Chodzi mu konkretnie tutaj o sprawy związane z falą. Ja z ręką na sercu przyznaję, że tak się właśnie tam działo i ja to przeżyłem w tej jednostce wojskowej, którą opisałem. Być może w innych jednostkach wojskowych było inaczej, bo przecież patologia nie ma swoich granic, norm i regulaminów. Tak naprawdę może działać w różnoraki sposób, przecież tworzą ją ludzie i nie ma znaczenia w jakim czasie. No ale miał prawo mi to powiedzieć, ja mu powiedziałem, że opisałem wszystko zgodnie z prawdą. On dalej pozostał przy swoim. Jego sprawa, mi to w ogóle nie przeszkadza. Oczywiście biorę to gdzieś do siebie, bo widzę, że jak odbierana jest historia, że tak naprawdę nie każdy musi mi wierzyć w to, co napisałem, bo przecież z prawdą ogólnie jest tak, jak z wazonem kwiatów na stole, wokół którego siedzimy. Przecież niby to jest ten sam wazon, ale każdy z nas patrzy na niego z każdej strony, innej strony i widzi go inaczej i na pewno inaczej by go opisał.
A teraz wracając do wyjazdów na misję, do dzielenia się też doświadczeniami, bo wcześniej czy później kolejni polscy żołnierze gdzieś na jakieś misje natowskie trafią. Jak nie za rok, to za 3 albo za 5. Czy widzisz jakiś mechanizm przekazywania doświadczeń? Tego, żeby wasze doświadczenia zostały i żeby nie było tak, że kolejne pokolenie żołnierzy będzie znowu musiało uczyć się pewnych rzeczy i pewnych zachowań na własnej skórze.
No ja taki mechanizm zawsze widziałem i uważałem go za potrzebny i jedyny skuteczny w takim działaniu. Niemniej jednak no, weterani odchodzą w niepamięć, starzeją się. Zdarzenia, o których mówimy, to miały miejsce 10 lat i wcześniej temu, więc człowiek nie jest jak ze stali i ze szkła. Mało tego, jego pamięć, motoryka, siła fizyczna, wszystko będzie się wytracać i zawodzić. Więc tak naprawdę jest to ostatni dzwonek, żeby się nauczyć czegoś od weteranów, którzy brali udział w walce, prawdziwej walce, bo Irak, Afganistan na pewno wielu ludzi nauczył walki, działania na froncie i w obliczu realnego zagrożenia. Niemniej jednak ja myślę, że nie jest to w tej chwili wykorzystane należycie. Ja pamiętam, że kiedy jeszcze byłem ranny i służyłem, kiedy kolejni żołnierze wyjeżdżali do Afganistanu, nakreślałem dowódcy taką potrzebę, że warto byłoby nauczyć ludzi, co się stanie, kiedy zostanę na przykład rannym. To znaczy nie o to chodzi, w jaki sposób mam sobie udzielić samopomocy, założyć się opaskę uciskową czy coś w tym stylu, tylko co dalej, kiedy już będę w szpitalu, będę zaopiekowany, i jakie przysługują mi prawa, do kogo mam się skierować, na co mam liczyć, a na co nie. No, nie zostało to w ogóle przyjęte entuzjastycznie, nikt w ogóle o tym nie pomyślał, żeby to kontynuować, robić. Ja oczywiście sam chciałem na bazie własnych doświadczeń w ten sposób podziałać i żeby ludziom po prostu to tłumaczyć, że dzisiaj są potrzebni, a jutro mogą zostać ranni i z niektórymi problemami zostaną na lodzie. Więc to uważam za też bardzo ważną rzecz z perspektywy własnych doświadczeń, żeby więcej żołnierzy nie musieli tak cierpieć jak ja, w sensie takim, że nagle zostaną sami i nie otrzymają pomocy znikąd.
Ale to nie jest tak, że przez te wszystkie lata jednak zmieniało się i podejście do weteranów, i opieka, albo przynajmniej mechanizmy wsparcia, czy zostało tak, jak było 10-15 lat temu?
Trudno mi powiedzieć, ponieważ ja nie jestem częstym gościem, w ogóle nigdy nie zostałem zaproszony, poza jedną wizytą w centrum weterana. Nikt nigdy się mnie nie zapytał do tej pory, po ponad 10 latach, jak ja się czuję, czy mnie coś boli, czy mam jakieś problemy zdrowotne, czy się źle czuję psychicznie, nikt. Więc ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ sam zajmuję się sobą, ale przede wszystkim też zajmuję się już w tej chwili innymi. Przez 10 lat prowadzę własny program rehabilitacji rannych żołnierzy poprzez sport i rekreację i doszło do tego, że tak naprawdę bardziej żyję problemami innych niż problemami własnymi, a przecież też je mam i czasami też miewam złe dni i czasami też nieraz mnie coś boli i wtedy oglądam się za siebie, a tam nikogo nie ma.
A kto mógłby być w idealnym świecie?
Ja myślę, że przede wszystkim weterani powinni być w jakiś sposób rejestrowani. To nie znaczy, że stanowiliby tylko i wyłącznie jakieś słupki gdzieś tam w jakichś rubrykach w programie komputerowym, tylko przede wszystkim o nich muszą mieć ludzie namacalną wiedzę. Muszą być przede wszystkim ludzie, którzy są zatrudnieni w Centrum Weterana rodzajem kuratorów, którzy za każdym razem, przynajmniej raz w roku, dzwoniliby do takiego weterana, pytali się, jak wygląda jego sytuacja zdrowotna, jak wygląda sytuacja finansowa, materialna, socjalna, jak się żyje jego dzieciom, jak się żyje jego żonie, czy zgłasza jakiś problem, czy potrzebuje pojechać do sanatorium, bo być może jego rany, które co prawda były 10 lat temu, ale spowodowały, że boli go w kręgosłup i potrzebuje masaży, bądź ewentualnie jakiegoś innego zabiegu. No nie ma czegoś takiego i nie będzie prawdopodobnie, ponieważ ustawa o weteranach, która została znowelizowana, już wyklucza zdecydowaną większość weteranów z tego rodzaju pomocy. Więc generalnie weterani zostali odsunięci na boczny tor, a tylko pewna ich liczba jest w dalszym ciągu zaopiekowana. To są ludzie, którzy mają powyżej 30% uszczerbku na zdrowiu. A zdajmy sobie z tego przecież sprawę, że nie każdy z nas stawał na tej samej komisji. Są komisje, które dawały więcej i mniej. Kolega z mojej sekcji, który jest ode mnie bardziej poszkodowany, stawał na komisję w Lublinie i dostał 11%, który ma przestrzelone ręce, przestrzeloną nogę, biodro, ma opadającą stopę, bo ma urwane ścięgno. I ja uważam, że on powinien mieć co najmniej 50%. Niestety ma tylko 11%. Jemu się nie należy żadna pomoc. Mało tego, przeszedł 3 próby samobójcze. Więc można sobie w ten sposób zdać z tego sprawę, jak bardzo jest to niesprawiedliwe, to dzielenie weteranów. I nie wiem, czemu to będzie służyć. Ja myślę, że nawet jeżeli się stanie coś złego, to i tak nikt sobie tego nie weźmie do głowy. Ponieważ nawet dzisiejsze instytucje, które są do tego powołane, tak naprawdę są same dla siebie. Mi się tak przynajmniej wydaje. No bo przecież skoro ktoś do mnie przez 10 lat nawet nie zadzwonił, nie zapytał się, jak się czuję, więc jak jest w przypadku innych moich kolegów? Zapewne tak samo.
Spotykasz się przecież z weteranami nie tylko z Polski, czy na wyjazdach, czy przy okazji rozmaitych imprez i też działalności rehabilitacyjnej. Czy są rozwiązania w innych krajach sojuszniczych, natowskich, które uważasz za idealne?
Ja myślę, że idealnych nigdy nie będzie, bo przecież mimo, że byłem wiele razy w Stanach Zjednoczonych i spotykałem się z tamtejszymi weteranami, brałem udział w ich projektach, to jednak oni też mają swoje problemy. Nie da się tak wielkiej rzeszy weteranów zaopiekować, zaopatrzyć i ja to rozumiem. Niemniej jednak ja zauważyłem, że ci ludzie są dumni z tego, że są weteranami, a tego u nas w Polsce nie do końca jest tak z tym. Dlaczego? Dlatego, że owszem, weteran może być dumny, ale całe państwo z niego na pewno nie. To jest przykre w naszym kraju. Natomiast przyglądałem się też takim pomniejszym krajom, oczywiście przepraszam za to stwierdzenie, bo to przecież są kraje dumne i są to członkowie NATO, ale na przykład mówię tutaj o Łotwie, Estonii, Litwie, spotkałem weteranów z tamtych krajów, tam ta pomoc fajnie wygląda i ja myślę, że lepiej. Znam też chłopaków z Rumunii i też, co mi się bardzo spodobało, mam kolegę takiego Wasilija, który stracił obydwie nogi, to cała jego miejscowość się potrafi raz do roku za niego modlić i za wszystkich weteranów, zorganizować mszę w kościele. Potem wszyscy idą z kwiatami do niego do domu, widziałem taki film. Robi sobie z całą miejscowością zdjęcie i wszyscy cieszą się z tego, że mają bohatera w swoim kraju, w swojej własnej miejscowości. To jest niesamowite, nieraz ludzie żartują sobie, ale jak patrzę na przykład na to, co się działo w Jordanii, kiedy zobaczyłem weteranów poszkodowanych, w jaki sposób tam się pomaga w Haszimickim Centrum Weterana właśnie w Ammanie, też byłem pod bardzo dużym wrażeniem. Ja myślę, że dużo mogliby się nasi pracownicy Centrum Weterana uczyć od Jordańczyków. A przecież widziałem również Holendrów, bo i byłem w Centrum Weterana Armii Holenderskiej, gdzie są wspaniałe pokoje noclegowe, jest ich około 200 dla wielu weteranów z całego kraju. I każdy może tam przyjechać, nie tylko za darmo zjeść, przenocować, ale przede wszystkim spotkać się z psychologiem, czy wziąć udział w rehabilitacji fizycznej.
Mówisz o z jednej strony rehabilitacji fizycznej, ale też wspominasz o psychologu. Jedną grupą, która oczywiście potrzebuje pewnego wsparcia, są weterani poszkodowani, ale to nie jest tak, że w którymś momencie pewnie każdy żołnierz, który wraca z wojny, wymagałby przynajmniej spotkania i oceny przez psychologa, bo nie każdy przywozi szkody wyłącznie fizyczne.
Tak, no i tutaj właśnie rzuca nam się na przykład program francuski, który jest bardzo ciekawy. Każdy żołnierz, który wraca z Afganistanu, ląduje na wyspie, tak, na plaży, w hotelu, razem ze swoimi kolegami na 2 tygodnie, gdzie odpoczywają, ładują baterie niby rzekomo, tak, ale są cały czas poddani programowi badania na występowanie właśnie stresu pourazowego, stresu pola walki. Oczywiście to może nie wyjść w tak krótkim czasie, no ale są też przełożeni, którzy od razu są pytani, który żołnierz ewentualnie zachowywać mógłby się w ten sposób, że należałaby mu się pomóc. I już wtedy jest jakieś takie wstępne badanie, określenie tego, w jaki sposób ci żołnierze się zachowują po powrocie, w jaki sposób zachowywali się na misji i co tak naprawdę być może będzie im potrzebne zaraz, kiedy znajdą się w kraju oraz jaka z nich grupa konkretna jest zagrożona już bezpośrednio i którą należałoby się zająć. W Holandii znowuż z kolei przez 2 lata weterani są, że tak powiem, poddani badaniu po powrocie z misji. W naszym kraju nie ma żadnego badania. Już pomijając to, że to, tak jak mówię, nikt nie zadzwoni. No, spotkanie z psychologiem jest pobieżne, z psychiatrą również. To jest wejść i wyjść do gabinetu. Więc ja myślę, że to tak ciężko jest przecież w jakiś sposób po ludzku nawet określić. Ja myślę, że to jest po prostu przemiał pieniędzy, bo ci ludzie dostają za to wypłaty.
A tutaj nie jest to trochę też tak, że nasi żołnierze, nasi weterani po prostu nie chcą uczestniczyć w takich programach, nie róbcie z nas wariatów, że problemy czy PTSD jest stygmatyzowany.
Oczywiście, że tak. Żołnierze w służbie przede wszystkim boją się tego, żeby ktoś nie stwierdził u nich na przykład PTSD albo nerwicy, bo to przecież nie musi być PTSD, to musi być po prostu nerwica. Dlaczego? Dlatego, że boją się później reperkusji, bo przecież mogą w dalszym ciągu być odsunięci na przykład od służby z bronią albo przesunięci na inne stanowiska, na których nie czuliby się komfortowo i tak naprawdę byłaby im przypięta, przepraszam za wyrażenie, łatka wariata. Tego się boją przede wszystkim, boją się powiedzieć prawdy. Mało tego, mam wrażenie, że boją się powiedzieć prawdy z uwagi na to, że przełożeni mają ich problemy głęboko gdzieś.
I jak temu przeciwdziałać? Rozmawiać o tym? Twoja książka jest częścią takiej kampanii przełamującej tabu?
Teraz z perspektywy widzę, że tak. Dlatego, że ta książka powinna być podręcznikiem nie tylko dla żołnierzy, którzy mogą być ranni, którzy wyjeżdżają na misję, ale też dla przełożonych, którzy powinni sięgnąć i popatrzeć, co tam naskrobał ten Wójtowicz, żeby się czegoś nauczyć, jakie jest moje zdanie na temat przełożonych, którzy mają wszystkich gdzieś, a jak bardzo prawdziwy żołnierz szanuje przełożonych, którzy są odpowiedni, odpowiednimi ludźmi na swoim miejscu i dbają o swoich żołnierzy.
I tego zapewne należy życzyć i weteranom, którzy z misji wrócili, a również tym, którzy na misję w przyszłości pojadą, żeby nie zostali sami sobie, żeby gdzieś te doświadczenia były przekazywane i może nie tylko od czasu do czasu, gdy ktoś zdecyduje się napisać książkę, ale może w jakiś sposób systemowy.
Żołnierzom życzę przede wszystkim dobrych przełożonych, a przełożonym przede wszystkim życzę tego, żeby nie podchodzili do swojej pracy jak do kariery zawodowej, tylko jak do powołania, bo każdy żołnierz powinien ubierać mundur z powołania. Jeżeli nie ma tego powołania, niech się uczy, poszuka sobie jakiejś innej pracy, też tam zrobi karierę. Natomiast praca w wojsku, służba jest dla ludzi z powołaniem, więc tego życzę przede wszystkim przełożonym, a żołnierzom życzę dobrych przełożonych.
Seria podcastów Daleko od domu została przygotowana ze wsparciem Departamentu Dyplomacji Publicznej NATO. Rozmawiał Jarosław Kociszewski. Wsparcie merytoryczne Przemysława Wójtowicza. Realizacja Free Range Productions.